Książę nie pozwalał też gnuśnieć rycerstwu, dlatego w obozie panował ruch ustawiczny. Jedne pułki wychodziły na zmianę do stanic i polanek, inne wchodziły do stolicy. Po całych dniach odbywały się musztry i ćwiczenia. Czasem też, chociaż i spokojnie było od Tatar, książę przedsiębrał dalekie wyprawy w głuche stepy i pustynie, by żołnierzy do pochodów przyuczyć, dotrzeć tam, gdzie nikt nie dotarł i roznieść sławę swego imienia. Tak zeszłej jesieni zapuścił się lewym brzegiem Dniepru do Kudaku, gdzie go pan Grodzicki, trzymający prezydium, jak monarchę dzielnego przyjmował. Potem pociągnął obok Porochów aż do Hortycy i na uroczysku Kuczkasów kazał mogilę wielką z kamieni usypać na pamiątkę i na znak, że tamtą stroną żaden jeszcze pan nie bywał tak daleko. Pan Bogusław Maszkiewicz, żołnierz dobry, choć młody, a zarazem człowiek uczony, który tę wyprawę również, jak i inne pochody książęce opisał, cuda o niej opowiadał Skrzetuskiemu, co pan Wolodyjowski zaraz potwierdzał, gdyż i on brał udział w wyprawie. Widzieli tedy Porochy i dziwili im się, a zwłaszcza strasznemu nienasytcowi, który rok rocznie jak ongi Scylla i Charybda po kilkadziesiąt ludzi pożerał. Potem puścili się na wschód, na spalone stepy, gdzie od niedogarków jazda postępować nie mogła, jaż musieli koniom nogi skórami obwijać. Spotkali tam mnóstwo gadzin, padalców i olbrzymie węże, polozy na 10 lokci długie, a grube jak ramię męża. Po drodze na samotnych dębach ryli pro eterna rei memoria herby książęce. Na koniec zaszli w tak głuche stepy, gdzie już i śladów człowieka nie było można dopatrzyć. Myślałem, mówił uczony pan Maszkiewicz, że nam w końcu na wzór Ulissesa i do Hadu stąpić przyjdzie. Na to pan Wolodyjowski. Przysięgali też ludzie spod chorągwi pana strażnika Zamońskiego, która szła na przodku, jako już widzieli owe fines, na których orbis terrarum się kończy. Namiestnik opowiadał wzajemnie towarzyszom o Krymie, gdzie prawie pół roku spędził, czekając na respons Hana jego mości, o tamtejszych miastach, pozostałych z dawnych czasów, o Tatarach i o potędze ich wojennej, a na koniec o postrachu, w jakim żyli, usłyszawszy o walnej na Krym wyprawie, w której wszystkie siły Rzeczypospolitej miały wziąć udział. Tak gwarząc, co wieczór oczekiwali powrotu księcia. Tymczasem namiestnik przedstawiał co bliższym towarzyszom pana Longina Podbipięte, który jako człowiek słodki od razu pozyskał serca, a okazawszy przy próbach z mieczem nadludzką swą siłę, powszechny sobie zjednywał szacunek. Opowiedział on już temu i owemu o przodku stowejce i o ściętych trzech głowach, zamilczał tylko o swoim ślubie, nie chcąc się na żarty narażać. Szczególnie podobali się sobie z Wołodyjowskim, a to dla zobopólnej serc czułości. Po kilku też dniach chodzili razem wzdychać na wały. Jeden do gwiazdki za wysoko świecącej, by ją mógł dostać, alias do księżniczki Anny, drugi do nieznanej, od której go 3 ślubowane głowy oddzielały. Ciągnął nawet Wolodyjowski pana Longina do dragonów, ale Litwin postanowił sobie koniecznie zapisać się pod znak pancerny, by pod Skrzetuskim służyć, o którym z rozkoszą dowiedział się w Lubniach, że wszyscy mają go za rycerza pierwszej wody i jednego z najlepszych oficerów książęcych. A właśnie w chorągwi, w której pan Skrzetuski porucznikował, otwierał się wakans po panu Zakrzewskim, przezwiskiem Miserere Mei, który od 2 tygodni obłożnie chorował i był bez nadziei życia, bo mu się wszystkie rany od wilgoci pootwierały. Do trosk milosnych namiestnika dołączył się jeszcze i smutek z grożącej straty starego towarzysza i doświadczonego przyjaciela. Nie odstępował też po kilka godzin dziennie ani piędzią od jego wezglowia, pocieszając go jak umiał i krzepiąc go nadzieją, że jeszcze niejedną wyprawę razem odbędą. Ale starzec nie potrzebował pociechy. Konał sobie wesoło na twardym lożu rycerskim, obciągniętym końską skórą i z uśmiechem prawie dziecinnym spoglądał na krucyfiks zawieszony nad lożem. Skrzetuskiemu zaś odpowiadał. Mizerere mei mości poruczniku, już ja sobie idę po swoją lafę niebieską. Ciało na mnie takie od ran dziurawe, że oto się tylko boję, czy święty Piotr, który jest marszałkiem Bożym i ohendustwa w niebie doglądać musi, puści mnie do raju w tak podziurawionej sukni. Ale mu powiem, święty Pietruńku, zaklinam cię na ucho malchusowe, nie czyńże mi wstrętu, boć to poganie tak mi popsowali szatki cielesne. Miserere mei, a będzie jaka wyprawa świętego Michała na potencję piekielną, to się stary Zakrzewski przyda jeszcze. Więc porucznik, choć jako żołnierz tyle razy śmierć oglądał i sam ją zadawał, nie mógł łez wstrzymać, słuchając tego starca, którego zgon do pogodnego zachodu słońca był podobnym. Aż pewnego ranka zabrzmiały dzwony we wszystkich kościołach i cerkwiach lubnieńskich, zwiastujące śmierć pana Zakrzewskiego. Tegoż dnia książę Sieńczy przyjechał, a z nim panowie Bodzyński, Lasota oraz cały dwór i dużo szlachty w kilkudziesięciu kolaskach, bo zjazd u pana Suwczyńskiego był niezmierny. Książę wyprawił wspaniale pogrzeb, chcąc uczcić zasługi zmarłego i okazać, jak się w ludziach rycerskich kocha. Asystowali więc w pochodzie żalobnym wszystkie regimenty stojące w Lubniach, na walach bite z hakownic i rusznic. Kawaleria szła od zamku aż do kościoła farnego w mieście, bojowym ordynkiem, ale ze zwiniętymi banderiami. Za nią piesze regimenty z kolbami do góry. Sam książę, przybrany w żalobę, jechał za trumną w pozłocistej karecie, zaprzężonej w 8 białych jak mleko koni, mających grzywy i ogony pofarbowane na pąsowo i kiście strusich piór czarnej barwy na głowach. Przed kolaską postępował oddział janczarów stanowiących przyboczną straż książęcą. Tuż za kolaską paziowie, przybrani z Hiszpańska, na dzielnych koniach, dalej wysocy urzędnicy dworscy, dworzanie rękodajni, pokojowcy, na koniach hajducy i pajucy. Kondukt zatrzymał się naprzód u drzwi kościoła, gdzie ksiądz Jaskulski powitał trumnę mową, poczynającą się od słów. — Gdzie tak spieszysz, mości Zakrzewski? — Potem przemawiały jeszcze kilku z towarzystwa, a między nimi pan Skrzetuski jako zwierzchnik i przyjaciel zmarłego. Następnie wniesiono ciało do kościoła i tu dopiero zabrał głos najwymowniejszy z wymownych, ksiądz jezuita Muchowiecki, któren mówił tak górnie i ozdobnie, że sam książę zapłakał. Był to bowiem pan nadzwyczaj tkliwego serca i dla żołnierzów ojciec prawdziwy. Dyscypliny przestrzegał żelaznej, ale pod względem hojności, łaskowego traktowania ludzi i opieki, jaką otaczał nie tylko ich samych, ale ich dzieci i żony, nikt się z nim nie mógł porównać. Dla buntów straszny i niemiłosierny, był jednak prawdziwym dobrodziejem nie tylko szlachty, ale i całego swego ludu. Gdy w 1946 roku szarańcza zniszczyła plony, to czynszownikom za cały rok czynsz odpuścił. Poddanym kazał wydawać zboże ze spichlerzów, a po pożarze w Chorolu wszystkich mieszczan przez 2 miesiące swoim kosztem żywił. Dzierżawcy i podstarościowie w ekonomiach drżeli, by do uszu księcia wieść o jakowych nadużyciach lub krzywdach ludowi czynionych nie doszła. Sierotom taka była opieka zapewniona, że przezywano je na Zadnieprzu książęcymi detynami. Czuwała nad tym sama księżna Gryzelda przy pomocy ojca Muchowickiego. Lad tedy panował we wszystkich ziemiach książęcych dostatek, sprawiedliwość, spokój, ale i strach, bo w razie najmniejszego oporu nie znał książę miary w gniewie i karaniu. Tak w jego naturze łączyła się wspaniałomyślność ze srogością. Ale w owych czasach i w owych krainach tylko ta srogość pozwalała się krzewić i plenić ludzkiemu życiu i pracy. Jej tylko dzięki powstawały miasta i wsie. Rolnik wziął górę nad hajdamaką, kupiec spokojnie towar swój prowadził, dzwony spokojnie wzywały wiernych na modlitwę. Wróg nie śmiał granicy przestąpić, kupy lotrów ginęły na palach lub zmieniały się w żądnych żołnierzy, a kraj pustynny rozkwitał. Dzikiej krainie i dzikim mieszkańcom taki potrzeba było ręki. Na Zadnieprze bowiem szły najniespokojniejsze z Ukrainy żywioły. Ciągnęli osadnicy nęceni rolą i żyznością ziemi. Zbiegli chłopi ze wszystkich ziem Rzeczypospolitej. Przestępcy uciekający z więzień. Słowem, jakoby żegliwius, pastorum convenarum que plebs transfuga ex suis populis. Utrzymać ich w ryzie, zmienić w spokojnych osadników i wtłoczyć w karb osiadłego życia mógł tylko taki lew, na którego ryk drżało wszystko. Pan Longinus Podbipięta, pierwszy raz w życiu księcia na pogrzebie ujrzawszy, własnym oczom uwierzyć nie mógł. Słysząc bowiem tyle o sławie jego, wyobrażał sobie, że musi to być jakiś olbrzym o głowę rodzaj ludzki przewyższający. A tymczasem książę był wzrostu prawie małego i dość szczupły. Młody był jeszcze, liczył dopiero 36 rok życia, ale na twarzy jego widne już były trudy wojenne. O ile bowiem w Lubniach żył jak król prawdziwy, o tyle w czasie licznych wypraw i pochodów dzielił nie w czasy prostego towarzysza. Jadał czarny chleb i sypiał na ziemi na wojloku. A że większa część życia schodziła mu na pracach obozowych, więc odbiły się one na jego twarzy. Wszelako oblicze to na pierwszy rzut oka zdradzało nadzwyczajnego człowieka. Malowała się w nim żelazna, nieugięta wola i majestat, przed którym każdy mimo woli musiał uchylić głowy. Widać było, że ten człowiek zna swoją potęgę i wielkość i gdyby mu jutro włożyć koronę na głowę, nie czułby się ani zdziwionym, ani przygniecionym jej ciężarem. Oczy miał duże, spokojne, prawie słodkie. Jednakże gromy zdawały się być w nich uśpione i czułeś, że biada temu, kto by je rozbudził. Nikt też znieść nie mógł spokojnego blasku tego spojrzenia i widywano posłów, wytrawnych dworaków, którzy stanąwszy przed Jeremim, mieszali się i nie umieli zacząć dyskursu. Był to zresztą na swoim Zadnieprzu król prawdziwy. Z kancelarii jego wychodziły przywileje i nadania. My, po Bożej miłości, kniaź i gospodyn, etc. Niewielu też i panów za równych sobie poczytywał. Kniaziowie z krwi dawnych władców bywali u niego marszałkami. Takim był w swoim czasie i ojciec Heleny, Wasyl Bułyka Kurcewicz, który to ród przecie, jak się wyżej wspomniało, wyprowadzał się od Koriata, a w samej rzeczy od Rurykowiczów pochodził. Było w księciu Jeremim coś, co mimo wrodzonej mu łaskawości trzymało ludzi w oddaleniu. Kochając żołnierzów, on sam poufalił się z nimi. Z nim nikt nie śmiał się poufalić. A jednakże rycerstwo, gdyby mu kazano konno w przepaście dnieprowe skoczyć, uczyniłoby to bez wahania. Po matce Wolożce odziedziczył on cerę białą, tą białością rozpalonego żelaza, od której żar bije. I czarny jak skrzydło kruka włos, który na całej głowie podgolony, z przodu tylko spadał bujniej i obcięty nad brwiami zasłaniał mu polową czoła. Nosił się po polsku, o ubiór niezbyt dbał i tylko na wielkie uroczystości nakładał szaty kosztowne, ale wówczas świecił cały od złota i kamieni. Pan Longin w kilka dni później był obecny na takiej uroczystości, gdy książę dawał posłuchanie panu Rozwanowi Ursu. Audiencje posłów odbywały się zawsze w sali tak zwanej niebieskiej, gdyż na jej suficie firmament niebieski wraz z gwiazdami pędzlem gdańszczanina Helma był wyobrażony. Zasiadał tedy książę pod baldachimem z aksamitu i gronostajów na wyniosłym krześle do tronu podobnym, którego podnóżek był blachą pozłocistą obity. Za księciem zaś stał ksiądz Muchowiecki, sekretarz, marszałek kniaź Woronicz, pan Bogusław Maszkiewicz, dalej paziowie i 12 trabantów z halabardami przybranych po hiszpańsku. Głębie sali wypełnione było rycerstwem w świetnych strojach i ubiorach. Pan Rozwan prosił w imieniu gospodara, by książę swym wpływem i grozą imienia wyrobił u chana zakaz Tatarom budziackim wpadania do Wolożczyzny, w której corocznie straszliwe szkody i spustoszenia czynili. Na co książę odpowiedział piękną łaciną, że budziaccy nie bardzo samemu chanowi byli posłuszni, że jednakże, gdy na kwiecień spodziewa się Czałusa Murzy, posła hanowego u siebie, będzie przez niego upominał się u hana o krzywdy włoskie. Pan Skrzetuski poprzednio już zdał relację ze swojego poselstwa i podróży oraz ze wszystkiego, co słyszał o Chmielnickim i jego nasicz ucieczce. Książę postanowił posunąć kilka pułków ku Kudakowi, ale nie przywiązywał wielkiej do tej sprawy wagi. Tak więc, gdy nic nie zdawało się zagrażać spokojowi i potędze zadnieprzeńskiego państwa, rozpoczęły się w Lubniach uroczystości i zabawy, tak z powodu bytności posła Rozwana, jak i dlatego, że panowie Bodzyński i Lasota oświadczyli się wreszcie uroczyście w imieniu wojewodzica Przyjemskiego o rękę starszej księżniczki Anny, na którą prośbę otrzymali i od księcia, i od księżny Gryzeldy odpowiedź pomyślną. Jeden tylko mały Wolodyjowski cierpiał nad tym niemało, a gdy Skrzetuski próbował wlać mu otuchę w serce, odpowiedział: — Dobrze tobie, bo gdy jeno zechcesz, Anusia bożobohata cię nie minie. Już tu ona o tobie bardzo wdzięcznie przez cały czas wspominała. Rozumiałem z początku, iż w tej myśli by zazdrość w bychowcu excitare, ale widzę, że chciała go na hak przywieść i chyba dla ciebie jednego czulszym w sercu żywi sentyment. Cóż tam, Anusia, wróćże sobie do niej, non prohibeo, ale o księżniczce Annie przestań myśleć, gdyż to jest to samo, jakbyś chciał Feniksa czapką na gnieździe przykryć. Wiem ci to, że ona jest Feniksem i dlatego z żalu po niej pewnie umrzeć mi przyjdzie. Żyw będziesz i wraz się zakochasz, byle jeno nie w księżniczce Barbarze, bo ci ją drugi wojewodzic z przednosa sprzątnie. Zali serce jest pacholkiem, któremu rozkazać można? Zali oczom zabronisz patrzeć na tak cudną istotę, jak księżniczka Barbara, której widok dzikie nawet bestie poruszyć byłby zdolny? Masz, diable kubrak! — wykrzyknął pan Skrzetuski. — Widzę, że się bez mojej pomocy pocieszysz. Ale to powtarzam, wróć do Anusi, bo z mojej strony żadnych impedimentów mieć nie będziesz. Anusia jednak ani myślała rzeczywiście o Wolodyjowskim. Natomiast drażniła ją, zaciekawiała i gniewała obojętność pana Skrzetuskiego, który wróciwszy po tak długiej nieobecności, prawie na nią nie spojrzał. Wieczorami tedy, gdy książę z co przedniejszymi oficerami i dworzany przychodził do bawialnej komnaty księżny, by zabawić się rozmową, Anusia, wyglądając zza pleców swej pani, bo księżna była wysoka, a Anusia niska, świdrowała swymi czarnymi oczkami w twarzy namiestnika, chcąc mieć rozwiązanie tej zagadki. Ale oczy Skrzetuskiego, również jak myśl, błądziły gdzie indziej, a gdy wzrok jego padał na dziewczynę, to taki zamyślony i szklany, jak gdyby nie na tę patrzył, do której śpiewał niegdyś, jak tatarska orda, bierzesz w jasyr korda. Co mu się stało? — pytała sama siebie rozpieszczona faworytka całego dworu i tupiąc drobną nóżką, czynila postanowienie rzecz tę zbadać. Nie kochała się ona wprawdzie w Skrzetuskim, ale przyzwyczaiwszy się do holdów, nie mogła znieść, by na nią nie zważano i gotowa była ze złości sama się rozkochać w zuchwalcu.